Mark wstępnej. Przyniósł swój instrument, informuje Richard. Lutnie.
Każ mu ją zostawić za drzwiami.
O ile Mark był wcześniej beztroski, o tyle teraz wykazuje podejrzliwość, ostrożność. Już w progu mówi. Sądziłem, że przyjdzie mi cię zabawiać.
Nie miej co do tego wątpliwości.
Sądziłem, że towarzystwo będzie ważne i liczne.
Chyba znasz mego siostrzeńca Richarda Cromwella.
Mimo wszystko chętnie dla ciebie zagram. A może życzysz sobie, abym wysłuchał śpiewu twoich dzieci?
Nie dziś. W tych okolicznościach mógłbyś poczuć pokusę, aby przesadnie je chwalić. Zechcesz usiąść i napić się z nami wina?
Wyświadczyłbyś nam przysługę, gdybyś załatwił dla nas muzyka grającego na rebeku, rzuca Richard. Ten, którego mamy, wiecznie wymyka się do Warnam, do rodziny.
Biedny chłopiec, odzywa się po flamandzku. Pewnie tęskni za domem.
Mark podnosi spojrzenie. Nie wiedziałem, że mówisz w moim języku ojczystym.
Wiem, że nie wiedziałeś. Gdybyś wiedział, nie używałbyś go, aby mi uwłaczać.
Ależ zapewniam, że nigdy nie chciałem ci uchybić. Mark nie pamięta, co dokładnie wygadywał na temat gospodarza, ale jeśli wyraz jego twarzy może być jakąś wskazówką, zdaje sobie sprawę z ogólnej wymowy swoich słów.
Twierdziłeś, że skończę na szafocie, rozpościera ramiona. Tymczasem mam się świetnie. Niemniej trapi mnie pewien kłopot i muszę zwrócić się do ciebie po pomoc. Mimo, że mnie nie lubisz.
Wyświadczysz mi przysługę? Mark siedzi sztywno wyprostowany, rozchylając lekko wargi i wyciągając jedną stopę w kierunku drzwi, jakby pilno mu było już iść.
Rzecz w tym, ciągnie składając dłonie, jakby Mark był świętym wyrzeźbionym w kamieniu, że najjaśniejszy pan i najjaśniejsza pani się posprzeczali, o czym każdy wie. I moim najszczerszym życzeniem jest pogodzić ich, dla dobra całego królestwa.
Trzeba przyznać temu chłopcu, że nie brak mu bojowego ducha.
Lordzie sekretarzu, w pałacu krążą słuchy, żeś sprzymierzył się z wrogami królowej.
A żeby lepiej poznać ich sprawki, odpiera.
Któż w to uwierzy?
Dostrzega, że Richard poprawia się niecierpliwie na zydlu.
Nastały trudne czasy, podejmuje. Ostatnio takie napięcie i żałość panowały jeszcze za świętej pamięci kardynała. Nie dziwię się więc, Marku, że mi nie ufasz. W pałacu dominuje taka atmosfera, że właściwie nikt nikomu nie ufa. Zwracam się do ciebie, ponieważ przebywasz w bliskości najjaśniejszej pani, a tak się składa, że pozostali dworzanie nie chcą służyć mi pomocą. Jestem w stanie szczodrze cię wynagrodzić i sprawić, abyś dostał to, na co zasługujesz, pod warunkiem, że odsłonisz przede mną najskrytsze pragnienia miłościwej pani. Muszę wiedzieć, co tak ją unieszczęśliwia i jakie jest na to lekarstwo, albowiem trudno liczyć na poczęcie przez nią następcy tronu, gdy toczy ją niepokój ducha. Gdyby zaś najjaśniejsza pani powiła królowi syna i dziedzica, ach, wtedy wszyscy byśmy chodzili uśmiechnięci.
Mark spogląda na niego. Oczywiście, że miłościwa pani się smuci, rzecze. Jest nieszczęśliwie zakochana.
W kim?
We mnie. On Cromwell pochyla się w przód z łokciami na blacie. Następnie zakrywa dłonią twarz.
Czujesz zdumienie, komentuje Mark.
Nie tylko, odpowiada mu w myślach. Sądziłem, że to okaże się trudne, tymczasem idzie gładko jak zbieranie kwiatków. Opuszcza rękę i obdarza młodzika promiennym uśmiechem.
Nie tak wielkie, jak mógłbyś myśleć. Miałem cię na oku, widziałem gesty najjaśniejszej pani, jej znaczące spojrzenia, liczne oznaki jej przychylności dla ciebie. Skoro zachowuje się tak publicznie, co też robi, kiedy jesteście sam na sam?
Nie może dziwić, że pociągasz niewiasty. Jesteś niezwykle przystojnym młodym mężczyzną.
Chociaż po prawdzie mieliśmy cię za mężołożnika, wtrąca Richard.
W życiu, Mark cały różowieje.
Taki sam mężczyzna ze mnie jak z każdego.
Zatem najjaśniejsza pani wydałaby o tobie dobrą opinię?
Pyta z uśmiechem.
Wypróbowała cię i przypadłeś jej do gustu.
Młodzik umyka spojrzeniem, ześlizgując wzrok z niego niczym jedwab ze szkła. Nie mogę mówić o tych sprawach. Naturalnie. Będziemy musieli wyciągać wnioski sami. Powiedziałbym, że najjaśniejsza pani nie jest niedoświadczoną niewiastą i że raczej nie zadowoliłoby jej nic oprócz doskonałości. My, biedacy, powiada Mark, my, nisko urodzeni, w niczym nie ustępujemy możnym, gdy o to chodzi. Owszem, zgadza się. Niemniej wielmoże starają się ukryć ten fakt przed damami, czasem za wszelką cenę. W przeciwnym razie, dodaje Richard, każda księżna baraszkowałaby z drwalami na polanie. Wybucha śmiechem, nie zdoławszy się powstrzymać. Problem w tym, że jest niewiele księżnych, za to mnóstwo drwali. Należy się domyślać, że panuje między nimi zawzięta rywalizacja. Mark patrzy na niego takim wzrokiem, jakby sprofanował najświętszą świętość. Jeśli pijesz do tego, że może mieć innych kochanków, nigdy o to nie pytałem, nie byłbym w stanie zapytać. Wystarczy mi wiedzieć, że reszta szaleńczo mi zazdrości. Być może ich również wypróbowała i przeżyła rozczarowanie, podsuwa Richard. A główną nagrodę zgarnął Mark. Brawo, Marku! Z poniekąd kromuelowską prostodusznością pochyla się ku niemu i pyta, jak często? Okazja z pewnością nie nadarza się co dzień, podpowiada on, Cromwell, nawet jeśli jej dworki nie utrudniają niczego. Nie nazwałbym ich moimi przyjaciółkami, stwierdza Mark. Bez wątpienia zaprzeczyłyby temu, coście ode mnie usłyszeli. Spoufalają się z Westonem i Norrisem, takimi dworzanami. Mnie mają za nic. Mierzwią mi włosy i nazywają pacholęciem. Ale królowa jest twoją przyjaciółką, wpada mu w słowo. I to jaką? Milczy przez chwilę. Prędzej czy później będziesz musiał nam wyjawić, kim są pozostali. Na razie wymieniłeś tylko dwa nazwiska. Mark podrywa spojrzenie, wstrząśnięty tą nagłą zmianą tonu. Podaj wszystkie i udziel odpowiedzi na pytanie mego siostrzeńca. Jak często? Młodzik dosłownie zamarł, ale przynajmniej na moment zabłysnął. Przynajmniej może powiedzieć, że wziął lorda sekretarza przez zaskoczenie, czym jest w stanie się pochwalić bardzo mało osób, zwłaszcza żyjących. Czeka na słowa Marka. Nie doczekawszy się, mówi. Cóż, być może słusznie milczysz. Takie wyznania lepiej składać na piśmie, prawda? Przyznaję, Marku, że klerkowie będą nie mniej zdumieni ode mnie. Ręka im zadrży, papier zbrukają kleksy. Panowie rada również nie będą się posiadać ze zdumienia, kiedy usłyszą o twych wyczynach. Nie jeden z wielmoży pozazdrości nawet, ale raczej nie licz na ich litość. Smitton, zdradź swój sekret, rozkażą. Zarumienisz się i odrzekniesz. Niczego nie zdradzę. Tylko, że zdradzisz, Marku, zdradzisz. Już oni się o to postarają. Zdradzisz po dobroci albo przymuszony, ale koniec końców zdradzisz. Odwraca się od młodzika, którego twarz kamienieje w maskę od razy, a ciało zaczyna się trząść. Wystarczyło 5 minut pochopnych przechwałek z burzliwego żywota, a bogowie od razu, niczym niecierpliwi kupcy, wystawili rachunek. Mark wiódł życie w wymyślonej przez siebie opowieści, gdzie piękna księżniczka słyszy z wieży cudną melodię o nieziemskiej słodyczy, wygląda za blanki i w blasku księżyca dostrzega skromnego lutnistę. Z tym, że taka historia nie może się dobrze skończyć, jeżeli muzyk nie okaże się księciem w przebraniu. Drzwi się otwierają i do środka zaglądają zwykli ludzie. Sen pryska jak bańka mydlana, a śniący stwierdza, że znajduje się w stepnej, jest ciepły wieczór, w początkach wiosny, milkną ostatnie ptasie trele przed zmierzchem, gdzieś trzaska rygiel, jakieś krzesło szoruje po kamiennej posadce nogami, pies szczeka pod oknem, a Tomasz Cromwell mówi właśnie. Wszyscy jesteśmy głodni, nie traćmy więc czasu. Oto papier i inkaust. Oto Thomas Wriothesley, który posłuży nam za klerka. Nie mogę podać żadnych nazwisk, zastrzega się młodzik. Dlatego, że najjaśniejsza pani nie ma innych kochanków oprócz ciebie? Tak twierdzi? Otóż uważam, że cię zwodzi, Marku. Co przychodzi jej z łatwością w twoim wypadku, skoro zwodzi też jego królewską mość?
Nie, nieszczęsny młodzieniec kręci głową. Dlatego, że moim zdaniem ona jest niewinna. Nie mam pojęcia, czemu powiedziałem to, co powiedziałem.
To zupełnie jak ja.
Nikt cię tutaj nie skrzywdził, prawda?
Ani do niczego nie przymusił, ani nie podszedł podstępnie.
Mówiłeś z własnej woli.
Mój siostrzeniec Richard jest świadkiem.
Cofam swoje słowa.
Nie wydaje mi się. Milczenie się przedłuża. Zmienia się komnata. Postaci w niej wpasowują się w krajobraz wieczoru. Lord sekretarz podejmuje.
Robi się zimno, chyba trzeba rozpalić ogień.
Choć jest to zwykła rzecz w każdym domostwie wieczorową porą, Mark myśli, że zamierzają go spalić. Zrywa się z zydla i mknie ku drzwiom, bez wątpienia okazując nareszcie nieco rozsądku, lecz na drodze staje mu Krzysztof, rosły i przyjazny.
Siadaj z powrotem, chłoptasiu, osadza go w miejscu.
Drwa są już ułożone, jednakże rozniecenie pierwszej iskry trwa niebotycznie długo. Wreszcie słychać cichy, miły dla ucha trzask i sługa wychodzi, wycierając dłonie w fartuch, podczas gdy Mark wpatruje się w zamykane drzwi z wyrazem twarzy sugerującym zazdrość, jak gdyby wolał być zwykłym podkuchennym albo nawet służącym czyszczącym wychodki.
— Och, Marku! — odzywa się znów lord sekretarz. — Ambicja to grzech, tak mi mówiono. Aczkolwiek nie wiem, czym ona się różni od wykorzystywania danych przez Boga zdolności, do czego zachęca nas Pismo Święte. W każdym razie znowuśmy się spotkali, ty i ja, niegdysiejsi podopieczni kardynała. Wiesz, że gdyby nas tu dzisiaj zobaczył razem, wcale by nie był zdziwiony. Ale do rzeczy. Kogo zastąpiłeś w łożnicy Najjaśniejszej Pani?
Norisa?
A może na okrągło się zmieniacie, jak zwykli służący?
Nie wiem, cofam swoje słowa. Nie mogę podać żadnych nazwisk.
Źle by się stało, gdybyś ucierpiał sam jeden, skoro pozostali też są winni. Szczególnie, że oni ponoszą nawet większą winę niż ty, jako że są szlachetnie urodzeni i wszystko, co mają, zawdzięczają dobroci Najjaśniejszego Pana, który osobiście wprowadził ich do pałacu i uczynił tym, kim są teraz. Do tego nie brak im wszystkim ogłady, a niektórzy nawet są posunięci w latach, gdy tymczasem ty jesteś młody i nieokrzesany, przez co moim zdaniem zasługujesz tyleż na karę, co na współczucie. Opowiedz nam zaraz o cudzołóstwie, któregoś się dopuścił z królową i o jej konszachtach z dworzanami, a wtedy może, jeśli niczego nie zataisz, jeśli okażesz się prawdomównym, nie będziesz szczędził żadnych szczegółów, wtedy być może jego królewska mość okaże ci łaskę.
Mark ledwie go słyszy. Kończyny mu drżą. Pierś się raptownie unosi i opada. Muzyk zaczyna płakać i bełkotać coś. Pora odłożyć wyrafinowanie na bok. Teraz trzeba prostych, krótkich i łatwych pytań. Richard pyta więc.
Widzisz tego tam?
Krzysztof pokazuje na siebie palcem, na wypadek gdyby Mark miał wątpliwości, o kogo chodzi.
Powiedziałbyś, że to miły człowiek? Chciałbyś spędzić z nim kwadrans na osobności?
Starczy parę minut, ocenia Krzysztof. On, Cromwell, zwraca się do Marka.
Wyjaśniłem ci na wstępie, że Thomas Wriothesley spisze wszystko, co powiemy. Dodam teraz, że niekoniecznie uwieczni to, co tu zrobimy, łapiesz? To pozostanie tylko między nami.
Mark bąka. Matko Boska, miej mnie w swojej opiece.
Wriothesley dorzuca. Zawsze możemy cię przenieść do Tower, gdzie jest łoże tortur.
Mogę zamienić z tobą słowo na zewnątrz? Gestem pokazuje Risleyowi drzwi i w progu odzywa się do niego półgłosem. Lepiej nie precyzować rodzaju cierpienia czekającego więźnia. Jak rzekł Juvenalis, umysł jest najlepszym katem. Poza tym nie powinieneś rzucać czczych gruźb. Nie zamierzam skazać go na łoże tortur. Nie chcę, żeby trzeba było go wnosić na salę sądową. A zresztą, gdybyśmy musieli łamać takich nieszczęśników jak on, czym by się to skończyło? Strzelaniem z łuku do myszy?
Bije się w pierś, odpowiada Wriothesley.
Nie martw się, świetnie sobie radzisz. Taka sprawa jest próbą dla nawet najbardziej doświadczonych. Wciąż pamięta tamten dzień w kuźni, gdy sparzyło go rozgrzane żelazo. Nie dało się zapanować nad bólem. Z jego szeroko rozwartych ust uleciał wrzask, który zatrząsł ścianą budyneczku. Walter podbiegł do niego i kazał mu skrzyżować ręce, po czym podprowadził go do cebra z wodą i puszki z maścią. Ale potem powiedział: wszyscyśmy przez to przeszli, tylko tak się człowiek nauczy. Żeby robić tak, jak pokazał ojciec, a nie tak, jakeś se umyślił przed godziną. Takie myśli przebiegają mu przez głowę, gdy wraca do środka i pyta Marka: wiesz, że ból może być nauczycielem? Tyle, że, dodaje, okoliczności muszą być odpowiednie. A żeby naprawdę się czegoś nauczyć, trzeba mieć przed sobą przyszłość. Jednakże co w sytuacji, gdy ktoś postanowił zadawać drugiej osobie ból w nieskończoność i przerwać dopiero, kiedy ofiara przestanie dychać? Być może da się odnaleźć w cierpieniu sens. Można poświęcić je duszom w czyśćcu, o ile wierzy się w czyściec. Coś takiego sprawdza się w wypadku świętych, których dusze są lśniąco białe. Nie w wypadku Marka Smithona, który popełnił grzech śmiertelny i na domiar złego sam się do tego przyznał. Nikt nie chce twojego cierpienia, Marku. Na nic ono nikomu. Nikt o nie ani trochę nie dba. Na pewno nie ja, ani nie Bóg. Na co mi twoje krzyki? Potrzebne mi słowa, które coś znaczą, słowa, które mogę zapisać. Już je wypowiedziałeś, to też powtórzenie ich nie powinno okazać się trudne. Masz wybór. Ponosisz odpowiedzialność. Wyznałeś, żeś cudzołożył. To dość, by zostać przeklętym na wieki. Ale nie czyń grzeszników z nas wszystkich. Może jednak będzie trzeba odcisnąć w wyobraźni młodzika czekającą go drogę. Przejście z lochu na miejsce kaźni, chwilę bez ruchu, gdy odwijany jest sznur bądź rozgrzewane nieskazitelne żelazo. Moment, w którym każdą myśl wypiera czyste przerażenie, pustosząc umysł i ciało, przepełniając je nieposkromionym lękiem. Stopy się plączą, oddech przyspiesza. Zmysły działają jak należy, lecz w głowie nie powstaje obraz tego, co przed oczyma. Czas ulega zafałszowaniu, sekundy trwają lata. Twarze oprawców zdają się obliczami grujących gigantów, albo przeciwnie, maleją, zamieniając się w odległe punkciki. Padają jakieś słowa. Wprowadzić go, przygotować, już pora. Zwykłe słowa używane w zwykłych sytuacjach, ale w przyszłości, jeśli będzie jakaś przyszłość, ofiara utożsamiać je będzie wyłącznie z poczuciem grozy i cierpieniem. Żelazo syczy wyjmowane z płomieni. Sznur wygina się niczym wąż, tworzy pętlę, czeka. Już za późno. Za późno na mówienie. Język zdążył spuchnąć w ustach, słowa umknęły na dno żołądka. Może wrócą kiedyś później, gdy ciało zostanie zdjęte z łoża tortur i spocznie na słomie. Było, minęło. Nie zabrakło mi wytrwałości. Żałość i miłość własna sprawią, że serce się otworzy i na pierwszy ludzki gest, powiedzmy rzucony plet czy podany łyk cienkusza, wezbrze do przelania, rozwiązując sklęsły do tej pory język. I popłyną słowa, albowiem w miejscu takim jak to nie myśli się, lecz wyłącznie czuje, a prędzej czy później uczucia przerastają każdego. Wszelako Markowi zostanie to wszystko oszczędzone. Mark bowiem już podnosi spojrzenie, już mówi. Lordzie sekretarzu, zechciej łaskawie przypomnieć mi, co mam wyznać. Jasno i... jak to szło? Były cztery rzeczy, ale nie pamiętam jakie. Grzęźnie szybko w gąszczu wyrazów, a im zacieklej się szarpie, tym głębiej kolce ranią mu ciało. W razie potrzeby można by zapewnić tłumacza, ale angielszczyzna Smithona nigdy nie pozostawiała wiele do życzenia. Rozumiesz chyba jednak, że nie mogę powiedzieć o niczym, co nie jest mi wiadome. Doprawdy? W takim razie koniecznie musisz zostać u mnie w gościnie na tę noc. Christophe, zadbasz o wygody naszego gościa, dobrze? Rankiem, Marku, sam będziesz zdziwiony swoimi możliwościami. Głowę będziesz miał jasną, a pamięć wyostrzoną. Zrozumiesz, że nie leży w twoim interesie chronienie dworzan, którzy popełnili ten sam grzech, co ty. Albowiem oni na twoim miejscu nie poświęciliby ci jednej zbędnej myśli.
Przygląda się, jak Krzysztof wyprowadza Marka, trzymając go za rękę, tak jak ktoś mógłby wyprowadzać półgłówka. Machnięciem odprawia Richarda i Risleya, dając im znak, że mogą iść się posilić. Pierwotnie zamierzał zjeść wieczerze z nimi, lecz nagle stwierdził, że nie ma na nic ochoty. Może jedynie na potrawę, którą jadał jako dziecko. Sałatkę z portulaki. Liście zbierało się rano i pozostawiało owinięte w wilgotną szmatkę. Spożywał je z braku laku i nigdy nie udało mu się zaspokoić nimi głodu. Obecnie coś takiego w zupełności by wystarczyło. Po upadku kardynała znalazł jego licznym sługom nowy dach nad głową, a część przygarnął osobiście. Gdyby Mark nie był taki bezczelny, jego także by przygarnął. Wówczas położenie Marka nie przedstawiałoby się tak tragicznie jak teraz. Po przyjacielsku wyśmiewano by jego afektacje, dopóki by nie zmężniał. Wysyłano by go na występy do innych siedzib, gdzie nauczyłby się cenić siebie i swój talent. Nauczono by go zarabiać na życie i podsunięto by mu żonę. Wiódłby inne życie, zamiast węszyć i snuć się pod komnatami królowej, która co rusz trącała go w łokieć, czy wyrywała mu piórko z kapelusza. O północy, gdy wszyscy domownicy już leżą w łóżkach, nadchodzi wiadomość od króla, który informuje, że odwołał swoją wizytę w Dover. Co do turnieju, odbędzie się on zgodnie z planem. Franki staną między innymi Norris i Jerzy Boleyn. Zostali przydzieleni do przeciwnych drużyn. Jeden do napastników, drugi do obrońców. Być może pozabijają się wzajemnie. Nie może zasnąć. W głowie ma gonitwę myśli. Nigdy nie przeleżałem nocy bezsennie z powodu miłości, co według poetów jest normą. Teraz wszakże nie potrafię zmrużyć oka z powodu uczucia zgoła przeciwstawnego, dochodzi w duchu do wniosku. Chociaż właściwie wcale nie nienawidzi Anny. Jest mu obojętna. Nie nienawidzi też Francisa Westona. Z pewnością nie żywi do niego żywszych uczuć niż zwykły człowiek do uciążliwej meszki. Co najwyżej zastanawia się, po co takie coś zostało stworzone. Żal mu Marka. Aczkolwiek zaraz sobie uświadamia, że widzi w nim wciąż chłopca. Tymczasem, gdy sam był w jego wieku, przebył już morze i niejedną europejską granicę. Byłem na dnie, wspomina, i wydobyłem się z niego o własnych siłach, i to nie raz, a dwa razy. Najpierw uciekając z domu, później zaś salwując się ucieczką z pola bitwy w trakcie walk z Hiszpanami. Mając tyle lat, co Mark Smithon czy Francis Weston, wyróżniłem się w domach bankowych Portinarich i Frescobaldich. A zanim osiągnąłem obecny wiek Jerzego Boleyna, brałem udział w operacjach finansowych Europy. Wyważałem drzwi w Antwerpii. W końcu wróciłem do Anglii jako inny człowiek. Używałem własnego języka, ale też ku swemu zachwytowi przekonałem się, że po powrocie władam językiem ojczystym lepiej niż przed wyjazdem. Oddałem się pod opiekę kardynała, a kiedy się żeniłem, spełniałem się na sali sądowej, stawałem przed sędziami i uśmiechałem się do nich i rozprawiałem, mając kompetencje gorsze od prezencji. Co jednak nie przeszkadzało mi być przekonującym, to też uśmiechałem się do zadowolonych sędziów i powstrzymywałem przed walnięciem ich po łbie za to, że patrzą na daną sprawę tak jak ja, co bardzo często miało miejsce. To, co człowiek bierze za życiową katastrofę, wcale nią nie jest. Prawie wszystko można obrócić na swoją korzyść. Z każdego dołu wiedzie ścieżka, trzeba tylko umieć ją wypatrzyć. Rozmyśla o procesach, o których nie pamiętał od lat, czy aby na pewno dobrze je poprowadził, czy ma sobie coś do zarzucenia. Zastanawia się, czy w ogóle uśnie i czy coś mu się przyśni. Wyłącznie w snach czuje się swobodnie. Tomasz Morus zwykł był mawiać, że trzeba sobie zbudować schronienie, pustelnie w obrębie własnego domu. Cały Morus, zdolny zatrzasnąć bliźniemu drzwi przed nosem. W gruncie rzeczy nie można rozdzielić tych dwóch osób, publicznej i prywatnej. Morusowi wydawało się, że to potrafi, lecz nawet on ściągał tak zwanych heretyków pod swój dach w Chelsea,
aby dogodnie dla siebie rzucać na nich oskarżenia na łonie własnej rodziny. Można się upierać przy rozdziale w razie potrzeby. Można się udać do pracowni i powiedzieć: będę oddawał się lekturze, nie wolno mi przeszkadzać. Wszakże na zewnątrz słychać posapywania, szmer rodzącego się niezadowolenia, huk oczekiwań. Przecież to osoba publiczna. Nie może się przed nami zamykać. Kiedyż do nas znów wyjdzie? Odwraca się w łóżku na drugi bok i zmawia modlitwę. Mimo że jest środek nocy, słyszy jakieś krzyki. Przypominają raczej zawodzenie dziecka przestraszonego koszmarem, aniżeli wrzaski katowanego mężczyzny. Myśli więc na wpół sennie: czyż któraś z niewiast nie powinna się tym zająć? Potem uzmysławia sobie, że to musi być Mark. Ale co mu robią? Nie kazał przecież nic robić. Na razie. Mimo wszystko nie wstaje. Nie wierzy, aby ktoś z domowników postąpił wbrew jego poleceniom. Ciekawi go, czy w Grynicz da się spać. Zbrojownia mieści się bardzo blisko pałacu, to też w noce poprzedzające turniej wszędzie słychać donośne walenie młotów. Bicie, klepanie, kucie, polerowanie. Te czynności zostały już zakończone. Trwa jeszcze nitowanie na ostatnią chwilę, nabłyszczanie i smarowanie. Końcowe poprawki mające zadowolić niespokojnych uczestników turnieju. Zastanawia się, po co pozwolił Markowi na te przechwałki, na pogrążenie samego siebie. Nie musiałem tak tego przeciągać. Mogłem mu powiedzieć, czego chcę. Mogłem go postraszyć. Tymczasem zachęcałem go do mówienia. Tym samym uczyniłem zeń winnego. Skoro powiedział o Annie prawdę, niewątpliwie ciąży na nim wina. Skoro skłamał o niej, też nie jest bez winy. Byłem gotów, gdyby przyszło co do czego, poddać go torturom. We Francji tortury to rzecz zwyczajna, równie potrzebna jak sól do mięsa. Włosi traktują je jak rozrywkę dla gawiedzi. W Anglii prawo nie zabrania stosowania tortur, tylko że można się do nich uciec za przyzwoleniem króla. To prawda, że w Tower znajduje się łoże tortur. Jeszcze nikt się mu nie oparł. Ani jeden człowiek. W wypadku większości starcza sam widok. Postanawia, że powie to Markowi. Dzięki temu młodzik będzie miał o sobie lepsze zdanie. Otula się szczelniej przykryciem. Moment później wchodzi Christophe, żeby go obudzić. Światło rani mu oczy. Podnosi się do pozycji siedzącej. Jezusie, nie spałem całą noc. Czemu Mark krzyczał? Chłopak śmieje się. Zamknęliśmy go z gwiazdą betlejemską. To był mój pomysł. Pamiętasz, jak pierwszy raz ją zobaczyłem? Zapytałem cię, co to za maszyna z samych ostrzy. Myślałem, że to narzędzie tortur. I cóż, w składziku było ciemno. Mark się potknął i nadział na ramiona gwiazdy. A potem pawie skrzydła wysunęły się z całunu i pomacały mu twarz. Sądził, że napadła go jakaś zjawa. Rzuca: będziecie musieli radzić sobie beze mnie jeszcze przez godzinkę. Chybaś nie zachorował, Boże broń. Nie, jestem tylko wykończony brakiem snu. Nakryj się po czubek nosa i leż trupem, radzi mu Christophe. Wrócę za godzinę z chlebem i piwem.